Dobry wieczór, witam Państwa i mojego gościa, profesor Marlena Stradomska, psychoterapeuta, filozof, psycholog, specjalista od ludzkich dusz.
Tak, dobry wieczór Państwu, specjalista od ludzkich dusz.
Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, autorka książki, która powstaje, tak. Bo ona za chwilę dopiero będzie w formie takiej prawdziwej, którą będziemy mogli wziąć w dłonie i poczuć zapach farby drukarskiej. Na razie jest na etapie składania, tworzenia. Natomiast udało mi się autorkę poprosić o to, abyśmy już na ten temat porozmawiały, bo temat, zwłaszcza na początku roku, jest ogromnie frapujący.
Tak, mam nadzieję, że to tak będzie wyglądało i już niedługo będziemy mogły też z moją tutaj fantastyczną współautorką Olgą Nowińską przedstawić taki drukowany egzemplarz. Bestiariusz psychologiczny.
Bestiariusz.
Tak. No i właśnie, z czym to
skąd
się...
Skąd wzięło to słowo? Się.
Skąd się wzięło? Wzięło się stąd, że każdy z nas ma w sobie bestię, demona. Różne.
Przerażające.
No, niestety, ale hodujemy je od wielu, wielu lat.
Takiego w głowie, tak?
Tak, który nam wiele rzeczy nie pozwala. W tej pierwszej części, bo myślę, że będzie co najmniej kilka bestariuszy, opisałyśmy 21 demonów. Po pierwsze, księga pierwsza to demon lęku przed oceną.
Czyli lęk przed oceną.
Druga.
Dotyczy wielu pewnie.
Uwaga, demon perfekcjonizmu.
No tak, i tu można byłoby wiele książek i tytułów przytoczyć na ten temat.
Jasne. Odkładania życia na później.
Oho, no tak, życia i wielu innych czynności, od tego się zaczyna.
Porównywanie się, samosabotażu, wstydu, poczucia winy, potrzeby kontroli, nieufności, w łapkach, że jestem niewystarczający. Myślę, że ten demon też nawiedził nie tylko nas, ale też wielu, wielu słuchaczy. Samotności. Przecież o tym nieraz już rozmawiałyśmy.
Zwłaszcza jeśli chodzi o problem uzależnień, wędrówki w tę stronę, a potem problemów z wychodzeniem i poszukiwaniem drogi wyjścia. Jest to niezwykle istotny temat.
Kolejny demon to demon nadmiernego myślenia. Trzynastka to on, który mówi nam o tym, że jesteśmy sobą rozczarowani. Kolejny to branie wszystkiego do siebie. Kolejny, bardzo cenny i ważny i przytłaczający, tego, że muszę być silny, ale też przesadnej wdzięczności. Ile osób znamy, które ciągle przepraszają, ciągle mówią dziękuję.
Przepraszają, że żyją.
No
tak
właśnie.
Się mówi często.
Tak, przepraszasz, że żyjesz. Jest też demon gniewu, ale też zranionego dziecka. Przeszłości, ale też akceptacji. To wszystko jest w tej pierwszej części, ale to nie udało się absolutnie wykończyć tematu demonów. Generalnie patrząc na to i na ten spis książki, brzmi to przynajmniej jak taki projekt totalnie szczery, ale bolesny, mimo wszystko dający ogromną nadzieję, ponieważ ta wskazana lista tak na początku to jest taki atlas wewnętrznej ciemności, bo każdy z nas ma tą ciemność, tylko że my często stajemy w takiej przeciwwadze, bo nam się wydaje, że te mechanizmy obronne nasze bez problemu przeżyją wszystko, że my jesteśmy w stanie o wszystkim zapomnieć, o wszystkich naszych lękach, trudach i powiedzieć sobie, no przecież nic takiego się nie wydarzyło, bo inni mają gorzej, a mi zostaje to, żeby się wziąć w garść. No nic bardziej mylnego.
Czy myślisz, że czytelnik po przeczytaniu tej książki dojdzie do konkretnych wniosków? Ma szansę ona przeprowadzić go przez jakąś taką dogłębną analizę i spojrzenie na siebie, swoje myśli, swoją głowę, odnalezienie siebie tu i teraz i dostanie, a przynajmniej gdzieś tam z tyłu głowy pojawi się wskazówka, że to jest pora, aby coś z tym zrobić samodzielnie, bądź przy wsparciu profesjonalnym.
Wiem na pewno jedno, że nie każdy jest gotowy na psychoterapię, terapię. Nie każdy jest w stanie pójść do specjalisty raz w tygodniu przynajmniej. Nie każdy jest chętny do tego, żeby płacić za to pieniądze, no bo po co właściwie? Więc to jest też taka odpowiedź na to, że ktoś może nie być gotowy. Może to będzie taki początek drogi tego, żeby zacząć myśleć o tym swoim cichym zgromadzeniu wewnątrz. Może to jest taki pierwszy krok do tego, żeby szukać tego swojego samorozwoju, ale też takiego ukojenia. Ponieważ przez lata, całe wieki można nauczyć się, jak o tym nie myśleć, jak zagłuszać te głosy, które...
Jak wypierać, co?
Tak, które dobiegają z wnętrza. One czasem przychodzą, czy w marzeniach sennych, czy w koszmarach, czy w tym, że znowu z kimś nie porozmawiałem, a chciałabym, albo że znowu zabrakło mi odwagi. Możemy udawać, że ten ścisk w klatce piersiowej to jest przecież tylko powikłanie tego, że właśnie biegłam, albo to, że codziennie boli mnie głowa, to tylko dlatego, że się zmienia ciśnienie, albo że skacze mi cukier, to tylko dlatego, że zjadłam właśnie czekoladkę. No nic bardziej mylnego. Tutaj się też pojawia psychosomatyka.
No właśnie o to chciałam zapytać. Rozumiem, że połączenie psycho i somatycznych zachowań, czyli psychosomatyki, że wszystko to, co dzieje się w naszej głowie, ma swoje odbicie bardzo często, o czym nawet goście naszych programów, specjaliści, psychiatrzy mówią, że człowiek, który cierpi na przykład na depresję, odwiedza wielu specjalistów, wiele gabinetów, od kardiologa poprzez neurologa, ortopedę, nawet rehabilitanta, poradnie leczenia bólu, a tak naprawdę to rozpoczyna się proces zdrowienia czy leczenia w gabinecie specjalisty, psychoterapeuty i psychiatry. Często łączona terapia następuje.
No ale jak się do tego przyznać, tak, że to nie jest wynik kawy i nie wynik jakichś innych zabiegów typu przemęczenia? Prawda jest też taka, że każdy z nas ma swój własny, prywatny bestiariusz. Każdy. Inny. Najprościej mówiąc, jest to księga potworów. Tym potworem może być matka, może być ojciec, może być to, że sama nie daje sobie przestrzeni na życie, na szczęście. I to jest ten moment, żeby się zastanowić. Ta książka jest stworzona też w takim ujęciu, żeby oprócz kwestii jakichś takich teoretycznych, poradnikowych, też zadziałać samemu. To znaczy, mamy tutaj kilka antidotum, co jest związane z tym, żeby przepracować wszystko to, co przeczytaliśmy, żeby się nad tym zastanowić, żeby zapisać, żeby nie zostawać z tym samodzielnie, żeby móc to później kiedyś wyartykułować.
Znowu zapisać. Zatrzymam się na chwilę, bo często podkreślasz to. I zresztą nie tylko ty, specjaliści powtarzają, że słowo zapisane, utrwalone, nie odkrywamy Ameryki.
Nie.
Coś się wtedy z tym słowem, z tym zdaniem, z tą myślą dzieje? Co takiego?
Dzieje się to, że my w końcu widzimy, że to jest nasza potrzeba, że my możemy to zapisywać. Ja przynajmniej w tamtym kalendarzu na rok 2025 miałam zapisanych kilka rzeczy na początku, na takiej pierwszej stronie. To były rzeczy zawodowe, to były rzeczy też osobiste. Nie wszystkie udało się zrealizować w przeciągu tych 12 miesięcy.
Bo to jest jeszcze czas, kiedy planujemy sobie, co będzie w tym roku. W sensie planujemy pozytywnie myśląc i wracam do naszej rozmowy przed 2 tygodni, kiedy to rozmawiałyście wraz z Kasią Walczewską o postanowieniach noworocznych, o tym, czy jest sens. I jeśli tak, to jaki, dlaczego i w którą stronę można z tymi postanowieniami i na ile nie osłabi nas sam fakt, że nie dajemy rady, bo nie zawsze nam się udaje, etc. Ale to jest taki czas, to jest jeszcze styczeń, to jest początek roku, to jest jeszcze czas na różne nowości. Tak jak w przyrodzie zmieniają się pory roku.
Oczywiście.
To my jesteśmy gotowi, otwarci na takie różne zmiany czy udoskonalenia samych siebie, o ile siebie znamy.
Ja uważam,
może na poznawanie siebie, co?
I uważam też, że ten czas zimy, w której my teraz jesteśmy, to jest też czas zimowego snu.
O, ciekawe, to tak jak niedźwiedzie no, sobie śpią.
My jesteśmy niedźwiadkami teraz i to jest w porządku. My nie do końca musimy mieć teraz energii, tak jak mamy w sierpniu o godzinie 19, kiedy dopiero tak naprawdę zaczyna się dzień i możemy dopiero zacząć planować imprezę. To jest taki czas, że 16, kilka minut po 16 zapadamy znowu.
Otuleni w koc z gorącą herbatką.
I to jest w porządku. Ja pamiętam też w moim tamtym kalendarzu pisałam te różne rzeczy w różnych częściach roku. Niekoniecznie wszystko było planowane w styczniu, tylko to było dopisywane. Co ciekawe też, nie podchodziłam do tego tak, że to musi być zrealizowane, to wszystko. Część z tych rzeczy przepiszę do następnego kalendarza i uważam, że to jest też w porządku, że nie wszystko musimy ogarnąć, a było milion rzeczy, które ogarnęłam, a nawet się tego nie spodziewałam, bo było mnóstwo różnych czynników, które ode mnie też nie zależały, a jednak w jakimś takim możliwości też los dał, że to się wszystko spięło, tak? Mnóstwo mamy czasem tych trybików do załatwienia jednej rzeczy. I tak się wydarzyło. Część rzeczy się nie udało, ale nie traktuję tego jako coś, co jest moim, nie wiem, porażką życiową, tylko wiem, że to jest mój cel dalszy, tak? I on może potrzebować trochę więcej otwartych wód, trochę więcej energii, trochę więcej spokoju i wiele różnych innych rzeczy. Pamiętajmy też, że styczeń to nie jest idealny moment na to, żeby wszystkiego od siebie oczekiwać. Nie idźmy w stronę Blue Monday, że nie, już nie byłem 3 razy przez te 3 tygodnie na siłowni, nie byłem 3 razy tu, nie zrobiłem tego czy tamtego, to teraz jest moment, żeby się już pogrzebać żywcem.
I wycofać,
nie? Pamiętajmy też, że te demony, o których my tutaj dzisiaj będziemy mówić, one nie mają rogów ani kopyt. One nie muszą mieć tego. To mogą być piękne, śliczne właśnie misie, które są w tym momencie uśpione, ale nagle, nie wiedząc dlaczego, jak sobie popatrzymy, o jak słodko śpi, to nagle otwiera oczy i nagle nas atakuje. To jest właśnie ten demon, który często jest w takim letargu, niezależnie od pory roku. Dajmy sobie przestrzeń na to, żeby sobie to też zobaczyć. A jeżeli jednak ten mój demon ma rogi i kopyta, to tak bardzo źle? Może mieć. Wszystko zależy od nas. Pamiętajmy też, że te demony mogą wyglądać jak nasze odbicie w lustrze, kiedy wstajemy o 3 nad ranem i nie możemy zasnąć i zastanawiamy się, co by pomyśleli o nas inni ludzie, co zrobiliśmy w życiu dobrze, a co źle. Może niektórzy nam opowiadają bajki, dlaczego jesteśmy złymi ludźmi. Przecież każdy może o nas powiedzieć wszystko, nie znając absolutnie tego, co się mogło w naszym życiu wydarzyć. Pamiętam też taką sytuację ze szkolenia jakiś czas temu, kiedy spotkałam się ze swoimi studentkami po 5 czy 6 latach od zakończenia z nimi fakultetu. I one mówią, że obserwują mnie gdzieś tam na Instagramie czy tam na Facebooku. I one mówią, że jakie to jest przykre, że ja zrobiłam tyle w tym czasie, one zginęły w korporacji przez te lata. To nie jest tak, że to się wydarzyło, że to się zrobiło, że to po prostu jest.
Że się samo zrobiło.
To wszystko, pamiętajmy, że to jest ciężka praca, a to są też nasze wybory, gdzie my jesteśmy, bo można pracować w korporacji, a można jednocześnie się pięknie rozwijać. Można pracować na uczelni, a można tak naprawdę nie robić nic. To wszystko zależy od tego, jakie my mamy cele, ale też ile tych demonów aktualnie jest aktywowanych.
Ile przepędzimy. Bo to też o to chodzi, tak? Pogonimy. Okiełznamy, poznamy najpierw, tak? Czyli chcesz powiedzieć, że najpierw ta lektura książki daje szansę na zdiagnozowanie samego siebie?
Diagnoza to duże słowo.
A jakiego słowa należałoby użyć?
Może zastanowienie się. Bo diagnoza, my tego używamy bardzo często.
Diagnozę ewentualnie przeprowadzić może fachowiec, profesjonalista. Psychoterapeuta, psychiatra, psycholog.
Tak, lekarz, głównie lekarz. Oczywiście nie obniżając tutaj naszej wiedzy jako psychologów czy psychoterapeutów, ale diagnoza, też pamiętajmy, że często się zmienia, albo do diagnozy dodajemy kolejne elementy.
Jeżeli my tę diagnozę zapiszemy w cudzysłowie, czyli będzie to taka, tak jak powiedziałaś, takie oglądanie się, przyglądanie się sobie, swojemu tokowi myślenia, swoim scenom z takich czy innych historii w życiu. Czyli jakby na to nie patrzeć, jest to zatrzymanie się, zbliżenie się do siebie samego. To jest to, o czym wy często, fachowcy, mówicie, że człowiek, który przychodzi do gabinetu, najczęściej nie zna sam siebie.
Nie zna, ale też mamy takie rzeczy, które są werbalizowane. Na przykład ktoś nam powie, wycięło mnie przez tydzień z życia, przez cały tydzień spałam. Może to być ten jeden z demonów, który atakuje nagle bez ostrzeżenia i wtedy nam podcina kolana. Może tak być. Tylko my sobie nie dajemy przestrzeni na to, że tak właśnie może być. Może to nie był czas dobry na przeżycie żałoby czy innych trudności i w końcu, kiedy się to wszystko nagromadziło, to jest ten moment, kiedy już nie dam rady. Pamiętajmy też, że ta książka pojawia się dlatego, że wielu z nas męczy już udawanie tego, że tego nie ma, że tych trudności nie ma. No bo przecież jak sobie wejdziemy dzisiaj na jeden z portali społecznościowych, to tam jest cukierkowo, pięknie, cudownie. Jest teraz taki pocieszający trend i uważam, że to jest super, że są tam influencerki, które mówią, w wieku 40 lat poznałam swojego męża, w wieku 42 urodziłam pierwsze dziecko, a teraz mam 50 i jestem super w kwiecie wieku. I to jest super, bo to nie jest tak, że my do 20 czy 30 roku życia mamy zrobić coś konkretnego, ale też pamiętajmy, że nie żyjemy na bezludnej wyspie i może być też tak, że może nas to paraliżować, ten lęk przed oceną, ale też po tą destrukcyjną potrzebę kontroli. To nie są błędy w naszym systemie. To jest coś, co też zostało nam przekazane.
Poza tym to może być ten bagaż doświadczeń z przeszłości. To jest to, o czym często także mówicie państwo, kiedy rozmawiamy o osobach, na przykład, które przeszły taki trudny etap w dzieciństwie, które mają za sobą bagaż współzależnienia.
Pewnie,
problemów,
że tak.
Rodzinnych, które ciążą po prostu i niesie ten człowiek ten bagaż ze sobą.
Pamiętajmy też, że te części nas kiedyś chciały w jakiś taki pokraczny sposób nas chronić.
Mhm. Bo to są zachowania, to są mechanizmy, które pojawiły się w formie metody obronnej, tak?
Przed tak, no, po
taką
to, żeby
czy inną
żyć.
Sytuacją. Po to, żeby żyć.
Po to, żeby żyć. To, że mamy różne naprawdę sytuacje, które też wykształtowała natura. No, niektóre zwierzątka nawet ochronią swoje potomstwo za wszelką cenę, jakby praktykując różne sztuczki, a inne zwierzątko rzuci w drapieżnika swoim potomstwem. Też po to, żeby przedłużyć gatunek. Po to, żeby dać na przykład schronienie innym. Bo na przykład ten demon muszę być silny pojawił się wtedy, gdy nikt inny nie mógł nam pomóc. Więc to wtedy się pojawiło. Ja muszę być silny, ja muszę to ogarnąć. A demon przeszłości pilnuje, żebyśmy nie popełnili znowu takiego samego błędu. Nawet jeśli przy okazji odbiera nam szansę na szczęście. No przecież już nie wejdę w żaden związek, no bo tamten się zakończył koszmarnie. Więc teraz właściwie, no to nie, absolutnie, to nie wchodzi w grę, tak? Żadne relacje, bo to boli. No tak, tylko że jeżeli boli i kiedyś zabolało, no to znaczy teraz, że do końca życia będziemy w samotności. Wszystko może nas zaboleć, tylko chodzi o to, jak my sobie z tym możemy poradzić.
No i co? Przeczytamy taki rozdział, dowiemy się z niego, będą przykłady, że tak podpytam jeszcze.
Tak, tak, my sobie trochę wprowadzimy różnych rzeczy. Pamiętajmy też, że to na pewno nie jest poradnik, więc jeżeli państwo szukacie czegoś takiego, żeby stać się najlepszą wersją siebie, to nie jest to absolutnie.
A co daje lektura tej książki? Powracam do mojego pytania.
Też pewnego rodzaju wersję siebie, ale bardzo bardziej świadomą, bo to się nie wydarzy w weekend, w kilka godzin.
To tak jak z terapią, to jest cały proces, tak?
Tak, tak. To ja generalnie nie wierzę w takie obietnice, żeby się to mogło zadziać w kilka momentów, absolutnie nie. Wierzę, że to będzie miało siłę nazywania rzeczy po imieniu. I wierzę, że kiedy spojrzymy demonowi, na przykład samotności, prosto w oczy, zrozumiemy, skąd on przyszedł i on przestaje być moim panem w jakimś takim stopniu, a staje się tylko trudnym pasażerem, którego chciałabym wysadzić albo podwieźć do jakiegoś miejsca, chociażby z kurtuazji, ale nie, żeby towarzyszył mi z drogi z Lublina do Gdańska, bo to trochę daleko. No już przemęczę się do tej Warszawy, porozmawiam z nim, rozprawię się, ale później od stolicy do Pomorza jadę sama albo z osobami, które są dla mnie fajne, przychylne, dobre. Tutaj na tych stronach, które będziecie Państwo mieli przed sobą, przyjrzymy się im wszystkim, ale bez lukru i bez psychologicznego żargonu, bo to jest niepotrzebne, bo to może też nas w jakiś sposób demotywować, bo to jest trudne. Ja myślę, że już tyle lat uczę i uczę się psychologii, a dalej może jestem na 5% tego wszystkiego, co jest opisane, bo naprawdę tego jest bardzo dużo. Jeżeli my sobie myślimy, że załatwimy to w jeden wieczór, to w ogóle nie rozpoczynajmy pracy nad sobą. Naprawdę. Pomyślmy sobie, że to jest kolejny etap, kolejny krok. Pamiętajmy też, że nie warto karać się za jakieś błędy sprzed lat, bo to jest może czas na to, żeby sobie w jakiś sposób dać wolne. Lęk przed oceną. To jest księga pierwsza. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie komuś dogodzić? A jak miałabym komuś...
Ale jak często ten lęk przed oceną występuje w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza tutaj, w te środowe noce, kiedy często goście, bohaterowie naszych rozmów od tego właśnie rozpoczynają swoje wypowiedzi i swoje świadectwa, kiedy mówią, że musieli pokonać bardzo długą drogę, zanim weszli na tę drogę życia w prawdzie, a ten lęk przed oceną stanowił jedno z, no nie wiem, z najważniejszych chyba kryteriów, które zdecydowały o tym, że sięgnięcie czy po substancje, czy popadnięcie w jakąś inną formę uzależnienia behawioralnego dawało poczucie tego czy tamtego. Bo co? No bo właśnie, bo wciąż
nie ma odpowiedzi,
czuli się
na to
oceniani.
Czy czuję się gorsza? To tak jak w tym fragmencie, co? Jeżeli ktoś pomyśli, że nie ogarniam, ktoś zobaczy, że się boję, czy będzie im, czy mi niezręcznie, no to będzie. To nie pierwszy, nie ostatni raz w życiu. I też często wygląda to tak, zwyczajnie. Stoimy w kuchni, w pracy, z kubkiem kawy. Rozmowa toczy się obok. Ludzie sobie coś opowiadają. Mamy w głowie jedno zdanie, trafne, spokojne, ciekawe na temat. Już prawie otwieramy usta i pojawia się wtedy ten mikrosekundowy skurcz w brzuchu, ten impuls, żeby jeszcze poczekać, jeszcze sprawdzić, jeszcze się upewnić. Ktoś inny mówi coś bardzo podobnego, rozmowa idzie dalej, a my wracamy do biurka z poczuciem, którego nie umiemy już nazwać. Nie wstydu, nie żalu, tylko cichego, znowu mnie tam nie było. Ile razy w naszym życiu było tak, że nie wiem, nawet w sytuacji szkolnej pani Iksińska pyta nas o coś. My znamy tę odpowiedź, ale się boimy. Ale świat po mikrosekundzie idzie dalej, a my zostajemy z tym poczuciem, no przecież wiedziałem, albo to samo chciałem powiedzieć.
I pewnie teraz wielu słuchaczy zadaje sobie pytanie, a skąd się to bierze?
Ktoś mógł mnie ocenić, ktoś mógł powiedzieć, jesteś głupia, twoje zdanie jest nieważne, twój brat ma więcej do powiedzenia, twoja siostra zawsze miała wzorowe zachowanie, a ty co? Więc to się bierze z różnych...
Ty nigdy nic mądrego nie powiesz.
Tak, tak. Tego może być naprawdę dużo. I to jest ten moment, żeby się zatrzymać, bo to ważne. To jest ważna myśl teraźniejszości. To, co było kiedyś, to były stare doświadczenia, które nauczyły mnie mówić w czasie przyszłym. Lęk przed oceną nie jest strachem przed ludźmi, bo to jest strach przed powrotem do tamtego wstydu. Mm-hmm. Tylko jeżeli my będziemy tak za każdym razem wracać do tamtego wstydu...
To wtedy uciekamy przed ludźmi.
No, uciekamy. I pamiętajmy też, że jeżeli myślimy o tym, żeby nie zacząć, żeby nie powiedzieć, odkładać, poprawiać, czekamy na to, że będziemy bardziej gotowi. A prawda jest taka, że gotowość rzadko przychodzi przed działaniem. Nie ma czegoś takiego, jak bycie bardziej gotowym. Czy można być gotowym na dziecko? Czy można być gotowym na zakończenie projektu? Czy można być gotowym na obronę doktoratu? Nie. Nigdy nie można być gotowym. Czy można być gotowym na egzamin? Czy można być gotowym, nie wiem, dzisiaj ktoś może miał właśnie egzamin na prawo jazdy, a właśnie jest śnieg, albo go nie ma, albo nagle jest śnieżyca, albo jej nie ma. Czy jesteśmy gotowi na każdą porę roku, na każdy grymas, na każdą sytuację w życiu naszej rodziny, na każdą chorobę? Nigdy nie ma odpowiedniego momentu gotowości. Ten wstyd nie jest logiczny. On reaguje na argumenty, ale on mieszka też w ciele. My zobaczmy, jak to nasze ciało...
Co się wtedy z nami dzieje, tak?
Tak, co się dzieje, w jaki sposób. To nie jest, jeżeli zrobimy błąd, będzie nam przykro. To jest raczej, jeśli zobaczą błąd, zobaczą nas, a my nie wiemy, czy to udźwigniemy. No i teraz pytanie, czy ja jestem w stanie komuś tak naprawdę dogodzić? Znowu to samo pytanie. Czy wszyscy mnie będą akceptować?
Przecież wszyscy to nie są jednostki. Każdy ma inne spojrzenie. To jest nierealne, tak?
Chcę to powiedzieć, bo ktoś nam też może powiedzieć, przecież nikt ciebie nie ocenia. A jednocześnie przy stole wigilijnym jeszcze parę tygodni temu był ten wzrok, który jest spuszczony, albo gdzieś tam ręce na oczach, tak? Które mówią, Boże, już nie dam rady tego znieść, co ta kobieta czy ten mężczyzna opowiada. No dobra, ale pytanie, czy ja muszę się tym wszystkim przejmować? Czy ten lęk przed oceną ma mnie aż tak w jakiś sposób zamykać w jakimś wielkim więzieniu, w piwnicy, gdzie nie ma dostępu do tlenu? Trochę to jest tak, jakbyśmy się, powiedzmy, że nurkujemy, powiedzmy zawodowo albo po prostu amatorsko, i nagle jesteśmy w jakiejś podziemnej jaskini. Skończył nam się tlen, jest sytuacja podbramkowa, znajdujemy takie okienko powietrza. No i dobrze, my mamy to okienko, ale czy jesteśmy bardziej czy mniej doświadczeni, wiemy, że nam to wystarczy na pół godziny, a później trzeba coś z tym zrobić. No jeżeli nic nie zrobimy przez te pół godziny, no to nie ma szans na ratunek. Jeżeli tam zostaniemy, nie ma szans na ratunek. Nie ma możliwości, żeby być w tej jaskini do końca życia bezpiecznym. Nawet jeżeli mamy tam trochę tlenu. I to jest ten moment na to, żeby nie czekać.
Szukać rozwiązania.
Tak, żeby nie czekać, żeby tam nie skończyć. A my często pacjenci, pacjentki, które mają 50-60 lat, i cieszę się bardzo, że takie osoby też przychodzą, mówią o tym, że to jest czas na to, żeby zacząć żyć. Ja zawsze się z tego raduję, że dobrze, że teraz, tak? Że mamy jeszcze mnóstwo czasu. Patrząc nawet na wiek średni, tak? Życia, to jest naprawdę sporo czasu na to, żeby zacząć.
To jest ten promyk, to światełko nadziei.
Tak, oczywiście, że tak.
Jest ten czas na nowy początek.
Jest to czas na nowy początek, ale pamiętajmy też, że jest strach. Boję się tego.
Ale pewnie o tym także piszesz, piszecie, panie, i być może po lekturze, głębszej analizie wskazane są jakieś kierunki dążenia do tego, by pokonać ten strach, albo by się z nim zmierzyć.
Małe kroki. To jest odpowiedź na wszystkie demony. Ponieważ jeżeli mamy tą sytuację, o której mówiłam chwilkę temu, z tego biura i stoję z tą kawą i chcę coś powiedzieć, a coś mnie blokuje, te wszystkie myśli jak jakiś po prostu twister, jakiś huragan wchodzą mi po głowie, ale zacznijmy od małych kroków. Odezwijmy się jednym zdaniem, nawet jeżeli głos mi lekko drży. Wyślijmy wiadomość bez idealnego zakończenia. Zostańmy w rozmowie minutę dłużej, zamiast się wycofać. Powiedzmy, nie wiem, zamiast udawać, że wszystko mamy pod kontrolą. Kiedyś jedna z pań powiedziała, że w jakimś takim bardzo poważnym projekcie ktoś ją zapytał o jakiś program i ona mówi, tak, znam go w ogóle, jak znamy się od lat z tym programem. Nie wiedziała nic o tym programie.
Duża odwaga.
I z jednej strony to jest super, że miała na
tu
tyle...
Tu cudzysłów.
Na tyle, że miała na tyle odwagi, żeby się do tego nie przyznać.
Ale w ogóle po co?
No po to, żeby nikt nie pomyślał, że nie wie.
Jasne. I co dalej? Jaka
no
była,
i wyglądało to tak. Finał był taki, że ta pani z branży IT nauczyła się tego programu w 10 nocy i dni i była w stanie tym programem władać, powiedzmy, ale kosztem takim, że dostała zapalenia płuc i prawie zapaści, więc to nie, absolutnie nie było nic przyjemnego.
A wystarczyło powiedzieć, że nie wiem, może kiedyś, tak?
Wystarczyło powiedzieć, że nie znam i ta pani miałaby asystenta od tego wdrażania tego akurat tej części.
Czyli krótko mówiąc, są rozwiązania, tylko teraz trzeba dokonywać znowu wyboru i tak jak powiedziałaś, te małe kroki sprawiają, że pewne sukcesy osobiste dla każdego z czytelników mogą się pojawić w dochodzeniu, docieraniu do samego siebie, w pokonywaniu własnych lęków, słabości, w oglądaniu jakby takim bardzo bliskim tego, na co często nie mamy czasu, tak? Bo jesteśmy w zabieganiu. Nie mamy czasu na to, żeby zatrzymać się i skoncentrować.
Naszej rozmowy przypomnę.
Gościem dzisiejszej audycji jest profesor Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeutka, filozof, autorka książki, która powstaje, a to nie ukrywam, proszę państwa, zdradzę tę tajemnicę, moja ciekawość sprawia, że próbujemy dowiedzieć się więcej o powstającej pozycji, interesującej ogromnie, zwłaszcza dla tych słuchaczy, którzy mają czas we środę wieczorem po 23, aby być z nami, by poznawać siebie, by próbować pokonywać własne bariery, by także znaleźć w sobie tę nadzieję, o której tak dużo mówimy jeszcze w styczniu. A propos nadziei, ja chciałabym prosić cię, Marlena, żebyś trochę tych pozytywnych i super dających właśnie nadzieję na to, że każdy przecież ma szansę zrobić coś wyjątkowego dla siebie samego i to proszę nie kojarzyć się z jakimś egocentryzmem, egoizmem, wręcz przeciwnie, w taką dobrą pracą nie tylko dla całej przestrzeni wokół nas, ale żeby cokolwiek zrobić, trzeba wiedzieć, że robi się to właśnie sercem, głową, z sensem, z przekonaniem, z przeświadczeniem, że to jest właśnie ten kierunek.
Naszym zadaniem nie jest przede wszystkim to, żeby sprawić, żeby wszyscy czuli się z nami dobrze. Zacznijmy od tego. Bo naszym zadaniem jest to, żeby nie porzucić siebie, nawet jeżeli pojawia się lęk. To jest podstawa.
A o tych lękach jest aż zbyt wiele w tej książce, a przynajmniej będzie. Bo to o tym przecież piszecie, że każdy z nas ma te lęki, te wszystkie uśpione niedźwiedzie.
No są, one są, ale chodzi o to, żeby powiedzieć sobie coś innego dzisiaj. Żeby nie mówić, jestem beznadziejny i żałosny i nigdy w życiu nic nie osiągnę.
Ale znalazłam coś takiego, co dodaje mi skrzydeł.
Tak.
W sobie samej, w sobie samym.
I ja już wiem, co to jest. Często pacjenci, którzy przychodzą, mówią, że dobrze, że mam już tą diagnozę, bo wiem, co mi jest. A inni przychodzą i mówią, proszę panią, a warto się diagnozować na ADHD, czy warto się diagnozować na spektrum autyzmu w tym momencie? Ja sobie myślę, dobra, przeżyłeś człowieku 30, 40, 18 lat. Co tobie to da, że ty to nazwiesz, nie? I tutaj mamy znowu dwie drogi. Tak, chcę wiedzieć, co mi jest, a druga to jest tak, chcę się rozwijać, bo wiem, że coś się wydarzyło w moim życiu nie tak. Pamiętajmy, żeby sobie mówić, okej, to było trudne. To było trudne, ale nadal tu jestem. To było trudne, bo wiele rzeczy może być dla mnie przerażające. Zobaczmy, nie wiem, bierzemy...
Ale kiedy pokonuje się te trudności, to już jest coś, co daje poczucie jakiejś sprawczości.
Pewnie, próbujmy właśnie w ten sposób. Ten ścisk w gardle, napięcie w brzuchu.
Wracamy do tego kubka i kawy.
Tak, przyspieszone bicie serca. To są sygnały realnego zagrożenia, czy nie? No nie do końca, tak? Bo tutaj, jeżeli jestem w tym skupkiem kawy w kuchni, gdzie nic się takiego nie dzieje, to gdzie mam realne zagrożenie? Realne zagrożenie miałabym teraz w dżungli, tak? Albo na jakimś placu boju. To jest zwykła sytuacja. Co mi się tam może wydarzyć? Że ktoś się ze mnie zaśmieje? A no dobra, a jeżeli ktoś się zaśmieje, no to znaczy, że ja się boję tej oceny. I to mnie paraliżuje. I to jest okej, boję się oceny. Fajnie by sobie też to było w głowie powiedzieć. To jest czasem echo starego systemu alarmowego, który jeszcze nie zdążył się zaktualizować. Kiedyś moja koleżanka, która wróciła z takiej misji, miała ustawione alerty różnego rodzaju na daną szerokość geograficzną i on, ten alert właśnie zabrzmiał w sklepie. Ludzie się obracali, nie wiedzieli, co się dzieje. Ona sobie pomyślała, rany, co oni się tak na nią patrzą? W ogóle tego nie spostrzegła.
Nie skojarzyła.
Tak, zajęta wyborem makaronu czy czegokolwiek innego, a tu się już coś zadziało. Więc pamiętajmy, że nie dziś i nigdy dziś nie stoi nad nami z wyrokiem. Albo będziesz żył, albo nie będziesz. To nie jest ten Cezar, który pokaże nam kciuk do góry czy kciuk na dół. Czegoś takiego nie ma. Nikt nie trzyma nade mną noża. No, miejmy nadzieję oczywiście. Ale jeżeli ten układ nerwowy próbuje nas przekonać, że jest inaczej, to znak, że to jest moment, żeby coś z tym zrobić.
Czyli znów wracamy do tej psychosomatycznej formy, ujęcia psychosomatycznego w całej książce. Tak planujecie?
Tak. Też pamiętajmy, że wszystkie badania są niesamowicie ważne, ale pamiętajmy o tych małych krokach, bo to wystarczy, żeby ruszyć, a reszta przyjdzie w tym ruchu. Mamy kilka eksperymentów, na przykład małą ekspozycję bez bohaterstwa. To znaczy, nazwijmy, czego się boimy naprawdę. Nie piszmy, że będzie mi głupio, bo to jest za mało. Napiszmy dokładnie. Pomyślą, że jestem niekompetentny. W porządku. Mogą tak pomyśleć. Zobaczą, że się stresuje i uznają mnie za słabego. Uzna ktoś, że zawraca mu głowę i przestanie mnie szanować. Jeżeli my się otaczamy takimi osobami, to też pytanie, czy w ogóle my się powinniśmy tym martwić?
I czy my siebie szanujemy?
Właśnie. No i dobrze, no i co wtedy? Wtedy zapytajmy siebie tak na spokojnie, bez ironii, czy jutro nadal będziesz oddychać? No tego nie wiemy, ale teoretycznie tak. Czy nasze życie się skończy, jeżeli ktoś na mnie popatrzy spod takiego byka metaforycznego? Czy osoby, które nas znają naprawdę, nagle znikną? To są takie małe rzeczy, o których my możemy sobie pomyśleć. Ale też krok trzeci jest inny w tym eksperymencie, żeby zrobić coś niedoskonałego. Zróbmy coś celowo nieidealnego, ale bezpiecznego. Na przykład pójdźmy w nie dość dobrym ubraniu. Czy wypowiedzmy się w jakiś sposób, żeby to zdanie nie było perfekcyjne. Zostawmy drobną literówkę w luźnej wiadomości. Małe rzeczy. Czy wtedy świat się zawali? Zostańmy z tymi rzeczami, nie uciekajmy, nie poprawiajmy, zobaczmy, co się wydarzy. Co może się najgorszego z takiej literówce zadziać? No, że ktoś powie, nie wiem, możesz napisać jeszcze raz.
A poza tym, przecież czasem klawiatura wariuje.
Może też tak być. Dlatego też dobrze...
I nam się może wydawać, że bardzo poprawnie wszystko zrobiliśmy, a tutaj się coś tam wydarzy technicznie. Wszystko się może zdarzyć. Może to też jest dobry przykład, żeby się tak perfekcyjnie nie przykładać do wszystkiego. Jeżeli... I nie obciążać siebie.
Tak, jeżeli w ogóle...
Odpowiedzialnością za każde słowo.
Tak, to jest fakt. Ja też patrząc na moje doświadczenie pisania bardzo dużych prac naukowych, znam takie osoby, które miały piękne pomysły na prace naukowe i nigdy tych prac nie dokończyły. Ze względu na to, że to nigdy nie było na tyle idealne, żeby móc to puścić dalej.
Aha, bo to już następny rozdział, perfekcjonizm wchodzi.
A, tych rozdziałów jest dużo, całkiem, ale jak najbardziej przejdziemy jeszcze do takiej ważnej rzeczy.
Przejdźmy, przechodźmy, patrzę na zegar,
czas płynie.
Jakim
jest efekt reflektora? To znaczy, nam się wydaje, że wszystkie te sytuacje, które się dzieją w naszym życiu, to tworzą z nas jakiegoś celebrytę. Niestety tylko w naszych głowach. ponieważ każdy z nas jest zajęty tym, co się dzieje u siebie. I mamy taki efekt, opisany już w 1999 roku, kiedy zespół badaczy z Cornell University opisał, jak ludzie naprawdę zauważają nasze wpadki i jak w ogóle tego
jak reagują.
Nie widzą. Mhm. I na przykład była taka sytuacja, że badacze zmusili, bo to jest dobre określenie, studentów do ubrania koszulki z wielką podobizną takiego piosenkarza, który w tamtym czasie uchodził wśród młodzieży za szczyt obciachu. Mhm. No i oni mieli tą koszulkę i student w tej obciachowej koszulce musiał wejść do sali z innymi ludźmi, a potem oszacować, ile osób zauważyło, kogo ma na piersi. Średnio studenci byli przekonani, że co najmniej 50% z grupy będzie widziało, zauważy, ale tak naprawdę okazało się, że tylko 23% osób w ogóle zarejestrowało, że coś takiego było na koszulce. Tylko 23, a my mieliśmy przekonanie, że to połowa.
I to są dowody, twarde dowody.
Tak. Czyli ten wniosek jest taki, że nasza wpadka to news tylko dla nas. Można się pośmiać, ale zobaczmy nawet te gwiazdy, które wywiną metaforycznego orła na czerwonym dywanie. No dobra, no nie było to piękne, nie było to miłe, ale no tak się zdarzy. No fajnie by było, żeby nie połamała chociaż nóg. Bardziej patrzymy na to z empatią. Jakie jest remedium, czyli jak przeżyć, gdy mózg ogłasza koniec świata?
No właśnie, poproszę bardzo o te... To takie podsumowujące raczej.
Pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego, że żyjemy w epoce kamienia, no. Że pamiętajmy o tym, że ludzie są zajęci sobą.
Ten efekt... Nie mają tak wiele czasu, jakby nam się wydawało na to, by być uważnym na innych.
A ten efekt reflektora to jest głównie to, żeby mówić o tych narcystycznych kłamstwach, jakie sprzedaje nam nasza głowa. Prawda jest brutalnie prosta. Ludzie myślą o sobie, o swoich sprawach, o pierogach, o tym, co powiedzieli 3 lata temu, kiedy ktoś powiedział coś głupiego. No, nie do końca. Napiszemy coś takiego właśnie. Wystarczy, że pomyślimy sobie o takim mailu. Napiszemy coś, zrobię jakąś literówkę. Grażyna z kadr zobaczy tego maila. No ale to nie jest tygrys szablozębny, bo już nie pracuje w HR-ach, ale ona sobie pomyśli, okej, widzę maila, ktoś tam coś napisał, odpiszę na to, ale w sumie dzisiaj po południu to bym zjadła pierogi.
No tak.
I to jest to. I to jest taki rysunek też my, przerażeni przed komputerem, z demonem obok. Nawet sam demon się tutaj na tym obrazku stresuje, co się wydarzyło. A Grażyna z opartą głową sobie myśli, no tak, dzisiaj zjem to, a jutro
i tak
tamto.
Naprawdę nie dzieje się nic.
No właśnie, i to nie jest koniec świata.
Także... Tak naprawdę nie dzieje się nic. Ja pamiętam myśl mojej dawnej szefowej, wspaniałej pani redaktor, świętej pamięci Krystyny Kotowicz, nad biurkiem zawsze widniał ten napis z roku na rok, niezależnie od kalendarza, który pojawiał się z kolejnym rokiem przed nami. Z wyjątkiem spraw życia i śmierci nic nie jest tak bardzo ważne, jak nam się na początku wydawało. Mhm. Kropka.
Tak, dokładnie.
Czego sobie życzymy na ten nadchodzący czas? Profesor Marlena Stradomska, filozof, psycholog, psychoterapeuta i przez wiele, wiele lat przecież doświadczenia, które zbierałaś i na wiele, wiele maili, na które odpowiadałaś, czy masz kontakt z ludźmi, którzy są czytelnikami i odwiedzającymi stronę Życie Warte Jest Rozmowy, czyli w przestrzeni bardzo trudnej, bolesnej, w tym miejscu, gdzie to właśnie specjaliści, fachowcy starają się podejmować rozmowę z tymi, którzy no, są na skraju w zespole zapobiegania zachowaniom samobójczym, bo to nie jest tak, że nie dotyczy nas problem wielu, którzy szukają sensu życia i szukają także kogoś, kto będzie obok. Szukają świadomości, że nie są sami.
Tak, to jest bardzo ważne. Jest na to wszystko remedium. I to nie jest taki tekst, bądź odważny, bądź odważniejszy.
Nie tędy droga w takich rozmowach.
Nie, absolutnie. Przede wszystkim brzmi to tak, nikt nie ma takiej pojemności pamięci, żeby nosić twoje potknięcie dłużej niż 3 sekundy.
Pamiętaj o tym.
To jest to, ale też pamiętajmy, że to dzisiaj jest wtorek, środa, czwartek, a nie casting do Oscara, czy innego jakiegoś ważnego dla nas, nie wiem, wydarzenia życiowego. A zresztą do Oscara nie można się zgłosić. Mogą mnie nominować. Po prostu. Albo ta moja praca będzie, powiedzmy, na tyle ciekawa, istotna, wymagające i tak dalej, że to się wydarzy albo się po prostu nie wydarzy.
A życie jest tak piękne i tak jak powiedziałaś, ta pani, która odbiera maila, myśli o smaku czy farszu, jeśli chodzi o jej pierogi, czyli domowy obiad, tak? Każdy ma swoją przestrzeń, każdy ma jakąś swoją wyspę. Czy my potrafimy też szanować tę odrębność? To jest temat na kolejne spotkania. Natomiast niewątpliwie, biorąc pod uwagę nasze rozmowy o profilaktyce, także w życiu, o uciekaniu od tego, co kieruje nas w stronę niebezpieczeństwa, uzależnienia czy współuzależnienia, warto pamiętać, że poznanie siebie to jest początek dobrej drogi do dobrego życia.
Tak, i tak kończąc, pamiętajmy o Leo DiCaprio, który dostał dopiero Oscara za Zjawę, a wcześniej nie dostawał przez lata swojej pięknej pracy aktorskiej, wielkiego kunsztu Oscara. Gdyby on się na te Oscary obraził, to nie byłby tu, gdzie jest.
I nigdy by go nie otrzymał.
Nigdy.
Dziękuję. Marlena Stradomska była dziś Państwa i naszym gościem.
Dziękuję. Słodkich snów. Dobranoc.